Scena teatralna Trójki.
Frederick Forsyth. Czysta robota. Adaptacja i reżyseria Jerzego Gruzy.
Ma pani ochotę wyjść na taras? Co pani myśli o londyńskiej socjecie?
Przypuszczalnie nie to, co powinnam.
Papugi w szklanej klatce.
A mnie się zdawało, że pan jest jednym z filarów tej socjety.
O, czyżby wieści o mnie dotarły aż do Hiszpanii?
Na Costa Blanca czytamy Daily Express.
A w nim dokładne opisy mojego osobistego życia?
Jeśli ktoś jest tak popularną i znaną osobą, to zrozumiałe.
Te opisy robią na pani wrażenie?
A powinny?
Nie.
No, więc nie robią.
To dobrze. Ale mogę zapytać, dlaczego?
Dlaczego? To chyba wszystko fałsz.
Czy ja też?
Nie wiem. Przypuszczam, że gdyby dać panu szansę, mógłby pan zostać raczej pozytywnym człowiekiem.
Myli się pani. Co to za perfumy? Piękne.
Miss Dior Sherry. Kupuję je czasami w samolocie, gdzie sprzedają je bez tła.
A czy zjadłaby pani ze mną jutro kolację?
Słucham?
Tylko proszę nie wysilać się na żaden dowcip, że to niebezpiecznie pokazywać się w moim towarzystwie, ani że ma pani nadzieję, że nie będzie w pobliżu fotografów z bulwarowej prasy.
Dobrze, bardzo chętnie.
Rachunek, poproszę.
Jest.
Ach, to było bardzo miłe i sympatyczne spotkanie. I świetna kuchnia.
Tak. Pojedziemy do mnie na ostatniego drinka?
Nie, nie, nie ma mowy.
Panno Smith, zna pani takie perfumy Diora, Sherry?
O tak, bardzo mi się podobają.
Proszę iść na Bond Street i kupić je.
Bardzo dziękuję, panie Sanderson.
Przepraszam, ale to nie dla pani.
Aha, rozumiem.
Sorry.
Jaką buteleczkę mam kupić?
Jak największą.
Proszę bardzo, już idę.
Największą, jaka tylko jest w sprzedaży.
Mnie nie trzeba dwa razy powtarzać, panie Sanderson.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ale taka ilość perfum może wystarczyć do późnej starości.
Och, przepraszam. Sekretarka kupowała. Nie wiedziałem, że to będzie taka butla.
Ale to straszna ekstrawagancja.
Chciałem ci ofiarować coś bardzo specjalnego i widocznego.
Musiało kosztować fortunę.
Zapewniam cię, że stać mnie na to.
Wierzę. Ale proszę... Proszę mi nigdy więcej nie kupować takich rzeczy. Nie lubię ekstrawagancji.
Po kilku dniach musiałem przyznać, że jestem zakochany po uszy. Zatelefonowałem do Worcestershire, do swojej posiadłości. Kazałem wpuścić wodę do basenu i podgrzać ją. W sobotę pojechaliśmy tam na weekend, mimo że wiał chłodny majowy wiatr. Zarządziłem więc, by otoczono basen z trzech stron ruchomymi szklanymi parawanami. A ona wyłoniła się z kabiny w jednoczęściowym białym kostiumie kąpielowym i była tak piękna, aż mi dech zaparło. Jesteś wspaniała.
Dziękuję, ale nie przesadzajmy.
Mówię serio.
Myślisz, że możemy pływać?
Oczywiście. Oczywiście, chociaż to nie twoje Alicante. Musiałem podgrzać wodę.
Jesteś nieoceniony.
Dla ciebie nie liczę się nawet z angielskim klimatem.
Dziękuję.
Ostatni wieczór przed jej powrotem do Hiszpanii spędziliśmy oczywiście razem. Przez długi czas całowaliśmy się w ciemnym Rolls-Royce zaparkowanym na małej poprzecznej uliczce niedaleko jej domu. Ale kiedy spróbowałem wsunąć rękę za jej dekolt, odsunęła ją łagodnie, ale stanowczo. Zaproponowałem, żeby rozeszła się z mężem i wyszła za mnie za mąż. Ponieważ powiedziałem to bardzo poważnie, ustosunkowała się równie serio do sprawy i potrząsnęła głową.
Nie potrafiłabym tego zrobić.
Kocham cię. I to nie jest przemijające uczucie. Kocham cię bezgranicznie i na zawsze. Zrobiłbym dla ciebie wszystko.
Wierzę cię, Mark. Nie powinniśmy posunąć się tak daleko. To moja wina, że nie zorientowałam się wcześniej, nie przestałam się z tobą widywać.
Ale czy ty mnie także kochasz, choć odrobinę?
Nie. Jeszcze nie wiem. To wszystko dzieje się za szybko.
Może będziesz mogła mnie pokochać w przyszłości?
Sądzę, że tak. Na pewno tak. Jesteś zupełnie inny, niż głosi fama o tobie. Pod grubą warstwą cynizmu tkwi ciepły, wrażliwy człowiek. I to mi się podoba.
No więc rudzi go i wyjdź za mnie.
To niemożliwe. Jestem żoną Archiego. Nie mogę go porzucić.
Czy on ma coś, czego ja nie potrafiłbym ci ofiarować?
Nie, skądże. On jest w gruncie rzeczy szalenie słabym człowiekiem i kiepsko sobie radzi.
Więc czemu nie chcesz się z nim rozejść?
Ponieważ on mnie potrzebuje.
No ja też cię potrzebuję.
Nie, nie, chyba nie. Ty mnie pragniesz. Ty mnie pragniesz, to pewne. Ale potrafisz doskonale sobie radzić beze mnie. A on nie. Nie ma na to sił.
Ale ja cię nie tylko pragnę, ja cię kocham. I to bardziej niż kogokolwiek, czy cokolwiek w życiu posiadałem. Uwielbiam cię.
Ty nic nie rozumiesz. Kobiety lubią być kochane, uwielbiają być uwielbiane, pożądane, ale nade wszystko potrzebują tego, żeby ktoś ich potrzebował. A ja jestem Archiemu potrzebna bardziej niż powietrze, którym oddycha.
A więc pozostaniesz z nim, dopóki was śmierć nie rozdzieli?
Tak. Chyba właśnie tak. Dopóki nas nie rozdzieli śmierć. Przykro mi, Mark, ale taka już jestem. W innym miejscu, w innym czasie. No i gdybym nie była żoną Archiego, zareagowałabym pewnie inaczej na twoją propozycję, nawet na pewno. Ale jestem już mężatką i nie ma na to żadnej rady.
odjechała. Kazałem szoferowi zawieźć ją na lotnisko, skąd odleciała do Walencji. Są wprawdzie różnice pomiędzy miłością i potrzebą czyjejś obecności, tęsknotą i pożądaniem, ale każde z tych uczuć potrafi przemienić się w obsesję. W moim przypadku wszystkie te uczucia uległy takiemu przekształceniu naraz. Maj ustąpił przed czerwcem, a ja coraz bardziej i bardziej pragnąłem Angeli. Życie nie odmówiło mi dotąd niczego. Od bez mała 10 lat miałem wszystko, o czym tylko zamarzyłem. I stałem się psychicznym kaleką, co jest zresztą losem wszystkich ludzi dysponujących nadmiarem władzy albo pieniędzy. Logiczne i precyzyjne kroki prowadzą od pożądania do determinacji, od determinacji do koncepcji, od planowania do wykonania planu, czyli do celu. W pierwszych dniach czerwca postanowiłem zdobyć Angelę Summers za wszelką cenę. I od tej chwili przez głowę nieustannie przebiegało mi jedno, jedyne zdanie wyjęte prosto z modlitewnika. Dopóki nas śmierć nie rozłączy. Gdyby Angela była inna. Gdyby była kobietą pragnącą pieniędzy, luksusu, władzy, nadrzędnej sytuacji towarzyskiej, nie byłoby w ogóle problemu. Mógłbym ją wówczas olśnić bogactwem. Nie byłaby przecież sobą i nie pożądałbym jej z taką namiętnością. Znalazłem się więc w błędnym kole. Krążenie po nim doprowadziłoby mnie z pewnością do obłędu. Postanowiłem więc znaleźć jakieś wyjście. A było w końcu tylko jedno. Światło w przedpokoju, aby się znaleźć w cieniu, oświetlało go tylko światło lampy z holu.
Mr. Hughes?
Z kim mam przyjemność?
Nazywam się Johnson. Michael Johnson.
Proszę pokazać nakaz rewizji.
Aż nie jestem gliną, ale prywatnym obywatelem. Czy mogę wejść?
Kto panu dał mój adres?
Ktoś, kto pana dobrze zna, stały bywalec pubu pod Jastrzębiem.
Rogers?
Tak. Za 24 godziny zapomni, że ze mną rozmawiał, bo był tak nawalony, że nie pamiętał własnego nazwiska.
To by się zgadzało. Rogers lubi się napić. Niech pan wejdzie.
Dziękuję.
Proszę, niech pan siada.
Dziękuję.
No więc?
Więc chciałbym zamówić pewną robotę. Nazywa się to, zdaje się, skok, ale... Skok na człowieka.
Niech pan zdejmie marynarkę.
Nie rozumiem.
Marynarkę zdjąć!
Niechże pan nie mierzy do mnie z pistoletu.
Krawat. Koszula. No i spodnie.
A i jeszcze coś?
No, w porządku. Ubieraj się pan.
Zabierz pan ten pistolet i rzuć mi pan marynarkę. Może ją pan obmacać, nic tam nie ma.
Nałóż ją pan.
Chciał się pan upewnić? Czy mam broń?
Wiedziałem, że nie. Ale mógł pan mieć przy sobie mikrofon.
Gdybym go odkrył, to kręciłbym panu jaja przewodem i posłałbym nagranie do pańskiego szefa.
Rozumiem, rozumiem, ale widzi pan, ja nie mam ani szefa, ani broni, ani mikrofonu.
Widzę.
Jestem swoim własnym bossem i od czasu do czasu wynajmuję sobie kogoś do pomocy. Mówię serio. Potrzebny mi jest człowiek do pewnej roboty. Gotów jestem dobrze zapłacić. Ja jestem człowiekiem bardzo dyskretnym. Z konieczności.
Mnie to nie wystarcza. Więzienie Parkhurst pełne jest pierwszorzędnych facetów, którzy dali się nabrać na piękne słówka.
Ja nie pana potrzebuję. Nie. Nie pana. Nie chcę do tej roboty człowieka, który mieszka w Wielkiej Brytanii, ani nawet takiego, który się stąd wywodzi. Wystarczy, że ja tu mieszkam. Potrzebny mi jest cudzoziemiec. Robota też jest za granicą, może we Francji, może w Hiszpanii. Od pana chcę tylko nazwiska. Nazwiska takiego człowieka. Dobrze mu zapłacę.
A co dla pana znaczy dobrze?
Sto, 200, 300, 400, 500. Pierwsze 500 jest za wyrażenie zgody. Drugie za nazwisko. I to za nazwisko faceta, który zgodzi się ze mną zobaczyć i wykonać zleconą robotę. No niech się pan nie martwi, to nic skomplikowanego. Nie chodzi o żadną sławę. To jest po prostu nikomu nieznany człowiek.
Może nawet znam takiego faceta. Pracował ze mną kiedyś. Nie wiem, co teraz robi. Muszę się zorientować.
Może pan do niego zadzwonić?
Nie mam zaufania do międzynarodowych telefonów. Za dużo jest podsłuchów, szczególnie w Europie. Musiałbym pojechać do niego i pogadać z nim osobiście.
A gdzie on jest?
We Francji. To by pana kosztowało jeszcze 200.
Zgoda, ale wypłata po dostarczeniu nazwiska.
Skąd mogę mieć pewność, że nie zrobi mnie pan w konia?
Znikąd. Tyle, że gdybym to zrobił, to pewnie by się pan na mnie odegrał, no nie? A na to nie mam szczególnej ochoty, wolę stracić 700 funtów.
A skąd pan wie, że ja pana nie chcę wystryknąć na dudka?
Tego też nie wiem. Ale jakby nie było, prędzej czy później znajdę sobie faceta do mojej roboty. Mam dosyć pieniędzy na zapłacenie dwóch, nawet gdyby jeden się wściekł. Tylko nie lubię, jak się ze mnie robi wała. Po prostu nie lubię z zasady.
Okej.
Okay. Więc? Kiedy będę miał to nazwisko?
Za tydzień. Jak pana szukać?
Ja pana znajdę.
No to niech pan dzwoni do baru, w którym mnie pan dzisiaj widział. O 10:00 wieczorem.
Halo?
Na Rue Mielin w Paryżu jest kawiarnia. Niech pan będzie w poniedziałek w południe. Mój człowiek rozpozna pana. Będzie pan czytał Figaro. Z tym, że ma je pan tak złożyć, by pierwsza kolumna była na zewnątrz. Wie, że pan nazywa się Johnson. Musi się pan z nim sam dogadać. Gdyby nie mógł pan być tam w poniedziałek, to on będzie czekał na pana w tym samym miejscu we wtorek i w środę w południe. Potem koniec. Niech ma pan przy sobie gotówkę.
Ile?
Około 5000 funtów, na wszelki wypadek.
A skąd mam wiedzieć, że on mnie nie wystrychnie na dudkę?
Nie wiem. A skąd mam mieć pewność, czy gdzieś w tej knajpie nie siedzi jeden z pańskich goryli?
Le matin, le dimanche, on est bien. C'est la trêve. Et les voitures font de la route un train. Plein de rêve.
Monsieur Johnson?
Tak?
Moje nazwisko Calvin.
Johnson, niech pan siada. Stał pan przy barze prawie godzinę.
Ja obserwowałem pana. Czy nie ma pan obstawy?
Czego się pan napije?
Niczego.
Daję panu dwie fotografie. Pierwsza przedstawia twarz mężczyzny. Z tyłu jest napis. Major Archie Summers. Villa San Crispin. Playa Caldera. Onadara. Alicante. A na tej drugiej widzi pan małą, białą willę.
z jaskrawo-żółtymi okiennicami.
Tak.
To musi być zrobione pomiędzy 3 a 4 po południu.
No nie ma problemu. Jak będzie z forsą?
Tu są 2 rolki banknotów. Po 500 funtów.
Reszta?
Reszta po wykonaniu roboty.
Robota połączona z wyjazdem jest zawsze droższa.
Wiem.
Poza tym policja hiszpańska potrafi być bardzo niemiła dla pewnego gatunku turystów.
Cena jest ustalona.
Ja tylko tak mówię, dla informacji.
Więc kiedy można się spodziewać?
Za 1-2, najwyżej 3.
Proszę mi natychmiast dać znać.
No, w takim razie muszę mieć sposób na skontaktowanie się z panem.
Zapiszę na kartce. Telefon, pod którym mnie pan odnajdzie. Od dziś za 1 tydzień, a następnie przez 3 kolejne poniedziałki pomiędzy 7:30 a 8 rano. Może mnie pan zastać pod tym numerem. W Londynie. Tylko proszę nie szukać tego adresu. No. I żeby się panu poszczęściło.
Zrobi się. Potrzebna mi jest druga część forsy.
Jeszcze jedną. Żeby nie było żadnej fuszerki. Żadnych śladów.
Panu, panie Johnson, chodzi oczywiście o pańską reputację. Ale mnie o życie. Gdybym wpadł, czeka mnie w najlepszym razie 30 lat więzienia i to hiszpańskiego. Może być pan spokojny. Nie będzie żadnych śladów, żadnej fuszerki. Czysta robota.
Pan do kogo?
Major Archie Summers.
Tak. Czym mogę panu służyć?
Niczym. W serce i jedną w głowę.
Nikt pana nie widział? Żadnych świadków?
Chociaż niestety pod sam koniec, kiedy już stałem nad zwłokami majora, ktoś wszedł do pokoju pewnie, żeby zamknąć okna, bo lało jak z cebra.
Kto to był?
Jakaś kobieta.
Wysoka? Brunetka?
No właśnie. No nawet całkiem niebrzydka. Niech się pan nie martwi, monsieur. To była czysta robota.
Nie.
Zastrzeliłem ją z miejsca.
Było to słuchowisko Czysta robota według opowiadania Frederica Forsyta w przekładzie Stefana Wilkosza. Wystąpili Danuta Stenka, Krzysztof Gosztyła, Mirosław Zbrojewicz, Marcin Troński i Tatiana Sosna-Sarno. Opracowanie muzyczne Renaty Baszun. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Adaptacja i reżyseria Jerzego Gruzy.